Przed nami katecheza. Dzisiaj w ramach katechezy wysłuchamy powtórki homilii, którą wygłosił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski w czasie 32. pielgrzymki rodziny Radia Maria na Jasną Górę. Było to 9 lipca tego roku, dwa dni temu. Gorąco zapraszam, szczególnie może te osoby, które nie słyszały tej ważnej homilii. Warto przypomnieć sobie te treści, które były tam wypowiedziane, a nawet osoby, które były tam, może nie do końca mogły się w każdym momencie skupić. Jest dobra okazja, żeby raz jeszcze wrócić do tego bardzo ważnego przemówienia. Najpierw, jak każdego dnia, przywołujmy Ducha Świętego. Niech pomoże nam się skupić, otworzyć nasze serca przede wszystkim na te prawdy Boże, by wzmocnić nie tylko naszą wiedzę, ale nade wszystko naszą wiarę, a w konsekwencji naszą miłość względem Pana Boga, drugiego człowieka, ale także naszej Ojczyzny, naszej Matki Polski. Duchu Święty, przybądź, zapraszamy.
Ekscelencje, najdostojniejsi księża biskupi, drodzy bracia w kapłaństwie z ojcem przeorem, ojcem prowincjałem, ojcem dyrektorem, wielebne siostry zakonne, wielce szanowni i drodzy panie, panowie, przedstawiciele władz samorządowych i rządowych z panem premierem, drodzy siostry i bracia, pielgrzymi do tronu Matki Bożej, Królowej Polski. Wielka, wspaniała rodzino, Radia Maryjo i Telewizji Trwam. Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Kiedy około 520 roku przed narodzeniem Chrystusa działał w Judei, w Jerozolimie zwłaszcza, ostatni z proroków, prorok Zachariasz. Lud izraelski z trudem, ogromnym trudem wstawał do tego, aby podjąć wielkie dzieło odnowy. Jeszcze kilkanaście lat wcześniej cierpieli w Babilonii jako wygnańcy wszystkie trudy związane z niewolą i wygnaniem. Kiedy wreszcie dane im było powrócić do ojczyzny, trzeba było właściwie zacząć niemal wszystko od nowa. Odbudować miasto, wznieść domy, a przede wszystkim wybudować świątynię na cześć jedynego, wszechmocnego Boga. Łatwo wyobrazić sobie zwątpienia, trudy, a przede wszystkim myślenie o tym, żeby zacząć od tego, co najbliższe i jak się niektórym wydawało najważniejsze. Mieć własny dom, własne mieszkanie. Budowa świątyni, która została zniszczona przez wojska babilońskie w 586 roku przed Chrystusem, ciągle odchodziła na dalszy plan. I właśnie wtedy Zachariasz mówi o Mesjaszu. O Mesjaszu, który ma stać się radością córy Syjonu. Wołaj, córo syjońska, radośnie. Wołaj, córo Jeruzalem, mówił do Izraelczyków prorok Zachariasz. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny. Jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. Musiało upłynąć sporo jeszcze czasu, ponad 500 lat, by właśnie do tego fragmentu proroka Zachariasza mógł odnieść się ewangelista święty Mateusz. Jak słyszeliśmy, jak wiemy, w jego Ewangelii zawarte są następujące słowa. Stało się, żeby się spełniło słowo proroka Zachariasza. Powiedzcie córze syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze, a tłumy, które poprzedzały Jezusa i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Prorok Zachariasz zapowiadał nie tylko triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, ale także mówił o darach, które przyniesie wraz z swoim całym, wspaniałym, wielkim, mesjańskim dziełem. On, Mesjasz, zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem. Łuk wojenny strzaska w kawałki. Pokój ludziom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi. Mesjasz przyniesie ludzkości dar pokoju. I w świetle tej zapowiedzi trzeba raz jeszcze usłyszeć doniosłość słów, które wypowiedział Pan Jezus w Wieczerniku w momencie niezwykle dramatycznym. Już po ustanowieniu Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa. Za chwilę miała zacząć się Jego męka. A On w swojej wielkiej mowie pożegnalnej tak oto mówił do apostołów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. na czym, drodzy siostry i bracia, polega ten dar pokoju serca, który przyniósł nam nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Słyszeliśmy o tym w dzisiejszym fragmencie Mateuszowej Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówił: wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pokój serca, który przynosi nam Pan Jezus, to pokój miłości, którą żyje Trójca Przenajświętsza. W ten właśnie pokój, w te relacje między Ojcem a Synem chce wprowadzić Pan Jezus tych, których sobie wybrał i przeznaczył, tych, których powołał do swego królestwa. A wraz z tym pokojem mówi o miłości. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Takie właśnie jest serce Jezusa, o którym mówimy w poszczególnych wezwaniach litanii do serca Jezusowego, zwłaszcza wtedy, kiedy odwołujemy się do Jego serca jako gorącego ogniska miłości, które jest sprawiedliwości i miłości skarbnicą, które jest dobroci i miłości pełne i które na koniec jest cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Taka jest Jego miłość, którą chce obdarzyć swoich uczniów. Jarzmo tej miłości jest słodkie, a brzemię tej miłości lekkie. I wraz z taką obietnicą pokoju serca, miłości, która rozlewa się z samych źródeł Trójcy Przenajświętszej, z tego wynika także Jego wezwanie: przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię i znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Co znaczy, drodzy siostry i bracia, żyć miłością Chrystusa? O tym mówił do nas święty Paweł w czytanym dzisiaj fragmencie listu do Rzymian. Nakreślił bowiem bardzo wyraźną różnicę dwóch stylów życia, dwóch porządków ludzkiego istnienia. Pierwsze to życie według ciała. Szczegółowo, co znaczy żyć według ciała, możemy odczytać w innym liście świętego Pawła, w jego liście do Galatów, gdzie apostoł narodów pisał: jest rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Wróćmy raz jeszcze, drodzy siostry i bracia, do tego tekstu Pawłowego, w którym wyraźnie mówi, jakie grzechy, jakie wystąpienia przeciwko poszczególnym przykazaniom dekalogu prowadzą do śmierci. Najpierw łamanie pierwszego przykazania: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. A łamie się to przykazanie, kiedy się uprawia bałwochwalstwo i czary. Nie dostąpią życia ci, którzy łamią piąte przykazanie dekalogu: nie zabijaj. I to w odniesieniu do poszanowania własnego życia w postaci pijaństwa i hulanek, ale także w odniesieniu do drugiego człowieka, kiedy te występki przeciwko drugiemu łączą się z pychą i prowadzą do nienawiści, do sporów, do zawiści, do wzburzeń, do niewłaściwej pogoni za zaszczytami, do niezgody, do rozłamów, do zazdrości. Nie odziedziczą też Królestwa Bożego ci, którzy szydzą sobie z szóstego przykazania mówiącego: nie cudzołóż. Święty Paweł mówi o tych nieszczęsnych, dla których treścią ich życia staje się nierząd, nieczystość, wyuzdanie. I konsekwencje właśnie takiego życia według ciała są jasne. Jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Ale jest też inny styl życia, prawdziwie człowieczy. Kogoś, kto wie, że został stworzony na Boży obraz i podobieństwo Boże i dla którego ten skarb Bożego podobieństwa jest czymś tak wielkim i tak wspaniałym, że tworzy na co dzień najbardziej szlachetny kształt swego człowieczeństwa, budując także i głosząc najbardziej autentyczny humanizm. Pisze bowiem święty Paweł w tymże liście do Galatów: owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. I jeżeli ktoś będzie właśnie tak żył, jeżeli ktoś będzie dał się prowadzić w ten sposób Duchowi Świętemu, iż takie owoce przynosić będzie na co dzień we własnym życiu, to najpierw ma, jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian, pewność, że mieszka w nim Duch Święty, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych. Co więcej, jeśli ktoś tak żyje i ma tę pewność, że jest w nim Duch Święty, to z wiary wynika także ta pewność, że również on zostanie powołany do nowego życia. Bo ten Duch przywróci do życia wasze śmiertelne ciała, jeżeli przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Dwa style życia. Życie według ciała i życie według Ducha. Różnice między nimi, a są przecież zasadnicze, stanowią granicę podziału na świat chrześcijański i niechrześcijański, a niekiedy wręcz antychrześcijański. I łatwo, patrząc, drodzy siostry i bracia, na to, co się dzieje w świecie zachodnim i także na to, co niektórzy z zewnątrz i wewnątrz chcą mniej lub bardziej otwarcie wprowadzić do naszej ojczyzny. Patrząc na to, widzimy wyraźnie, jak wielkie siły są tych, którzy za wszelką cenę i ku swojej i innych zgubie pragną żyć według ciała i taki styl życia zaszczepiać innym. I jak niezmiernie ważną rzeczą jest, by dać się prowadzić Duchowi Świętemu, by nasze czyny wynikały z Jego inspiracji i natchnień, by były czynami przenikniętymi Chrystusowym pokojem i Jego miłością. Chcą w nas wprowadzić za wszelką cenę i co więcej, nas samych wprowadzić w spiralę demoralizacji, nienawiści i kłamstwa. Takie są wyzwania, przed którymi stoimy i które odczytujemy w świetle dzisiejszych właśnie czytań, drodzy siostry i bracia. I zdając sobie sprawę z takich wyzwań i niebezpieczeństw, musimy stawiać sobie pytanie, co robić, by nie ulec. Co robić, by ocalić siebie, swoich najbliższych, ojczyznę i Kościół w Polsce? Co robić, aby żyć tak mocno duchem, by mocą tego ducha z nową siłą iść na spotkanie takiej Europy, jaka ona jest, chorej, zagubionej, pozbawionej przyszłości i nieść takiej Europie nadzieję, którą ona zatraciła. Benedykt XVI w swojej książce, ostatnio opublikowanej, już po jego śmierci, mającej być testamentem duchowym dla nas wszystkich, pisał: pierwszym podstawowym darem, jaki przynosi nam wiara, jest pewność, że Bóg istnieje. Świat bez Boga nie mógłby być niczym innym, jak tylko światem pozbawionym sensu. Bo skąd pochodzi wszystko, co istnieje? Rzeczywistość nie miałaby żadnego duchowego fundamentu. Po prostu by istniała i nie miałaby ani celu, ani sensu. Nie ma wtedy też żadnych kryteriów dobra i zła. Wartość ma jedynie to, co silniejsze, co ma przewagę. Władza w takim wypadku staje się jedyną zasadą. Prawda się nie liczy. Co więcej, praktycznie nie istnieje. Społeczeństwo, w którym Bóg jest nieobecny, społeczeństwo, którego nie zna i traktuje go, jakby nie istniał, jest społeczeństwem, które traci rozsądek. Śmierć Boga w społeczeństwie oznacza także koniec Jego wolności, ponieważ umiera sens wskazujący nam kierunek, znika kryterium, które uczy nas odróżniania dobra od zła. Społeczeństwo Zachodu jest społeczeństwem, w którym Bóg jest nieobecny w sferze publicznej i któremu nie ma on nic do powiedzenia. I dlatego jest to społeczeństwo, w którym coraz łatwiej zatraca się kryterium i miarę człowieczeństwa. Czasem w niektórych dziedzinach nagle oczywiste staje się to, co jest złe i co niszczy człowieka. Łatwo, drodzy siostry i bracia, za tymi słowami testamentu duchowego papieża Benedykta XVI łatwo odczytać te wielkie niebezpieczeństwa, które grożą nam wszystkim, naszej tożsamości, wynikającej z tego, że jesteśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo Boże jako kobieta i mężczyzna. Grozi rozpad małżeństw i rodzin. Jakieś jedno wielkie pomieszanie, gdzie nie ma żadnej stałej wartości, nie ma dobra ani zła. Nie ma też tego, co by nadawało jakikolwiek stały fundament naszej codzienności. Tak wygląda życie bez Boga. A my, drodzy siostry i bracia, uwierzyliśmy Ewangelii. Pragniemy żyć według Ducha. I dlatego wsłuchujemy się z taką wdzięcznością w słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Upodobałeś sobie, Ojcze, w ludziach czystego i prostego serca, takie, jakie są serca dziecięce. I właśnie za takie serca proste, pełne ufności wobec Chrystusa i Jego nauki, Pan Jezus wysławia swego Ojca, który jest w niebie. Nie bójmy się. Nie wolno nam się bać tego, że tak zwani mędrcy tego świata będą na nas patrzeć z góry, z pychą, niekiedy z szyderstwem, z przekonaniem, że tylko oni mają pełną i pewną prawdę o człowieku, o jego życiu i jego przeznaczeniu. Jakżeż pod tym względem wymowne są słowa, które święty Paweł skierował do chrześcijan żyjących w Koryncie. Działając wśród nich przez półtora roku, pokazał im prawdę Chrystusową zawartą w Ewangelii. Oni w nią uwierzyli, ale uwierzywszy, stali się dla wielu przedmiotem drwin i najróżniejszych szykan. I Paweł, zdając sobie sprawę z tego, że grozi im jakiś kompleks niższości, pisał do nich w swoim pierwszym liście: przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał bowiem to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, bo to, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło przed Bogiem. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak jest to napisane, w Panu chlubił się ten, kto się chlubi. Najważniejsze być w Chrystusie. Najważniejsze trwać przy Jego Ewangelii. To jest moc, którą daje nam Chrystus od swego Ojca. To jest moc, która sprawia, że mędrcy tego świata w konfrontacji z Ewangelią muszą w pewnym momencie zamilczeć. A ci, którzy budują świetlane jutro, w pewnym momencie także muszą przyznać się do klęski. Ta Jezusowa pochwała prostaczków trwa w całych dziejach Kościoła, aż po dzień dzisiejszy. Przecież, drodzy siostry i bracia, każdy z was zapewne musiał usłyszeć pod swoim adresem, że jest kościółkowy, że jest zacofany i należy do ciemnoty. To przecież o słuchaczach Radia Maryja pojawiło się nie tak dawno, stosunkowo nie tak dawno, określenie pogardliwe moherowe berety. A dzisiaj próbuję się nie tylko ośmieszać i szydzić, ale także głosić przemoc w postaci hasła o konieczności opiłowania katolików w naszej ojczyźnie. Przecież to słyszymy. I stąd nasze zadania wobec tej sytuacji. Trwać przy Bogu. Być Chrystusowym. Żyć Ewangelią. Zgodnie z tym, co pisał święty Paweł w liście do Rzymian. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Na kształt błogosławionego księdza Jerzego. To znaczy także, drodzy siostry i bracia, podjąć to zawołanie, które skierował do świata w noc Bożego Narodzenia 1975 roku święty Paweł VI o konieczności budowania cywilizacji miłości. Program, który tak często i z takim zapałem przez cały swój pontyfikat głosił święty Jan Paweł II Wielki. Budować cywilizację miłości. Mając na uwadze tę, która w oczach Chrystusa najbardziej zasługiwała na to, żeby mogła być przez Niego wielbiona, żeby Bóg mógł być wielbiony przez nią, Matkę Najświętszą. Z jej przecudnym hymnem, mimo trudności i wyzwań, które ją czekały. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię. Zapatrzeni w jej czyste, prawdziwie dziecięce, dziewczęce serce. Trwajmy przy prawdzie Chrystusowej. Budujmy nową rzeczywistość, która będzie jednoznacznym protestem przeciwko tej fali pogardy, kłamstwa, oszczerstw, nienawiści. Fali, która tak bardzo obecnie przenika przestrzeń publiczną naszej ojczyzny. Na to możemy i musimy odpowiedzieć tylko jednym. Cywilizacją miłości. Cywilizacją miłości, w której zawsze jest przestrzeń na dobroć, na uprzejmość, na przebaczenie, na wyciągnięcie ręki, a przede wszystkim na budowanie wspólnego dobra. Tego dobra, któremu na imię Polska. Drodzy siostry i bracia, zapewne niemała część z was pamięta, co tutaj na Wałach Jasnogórskich miało miejsce 40 lat temu, dokładnie 19 czerwca 1983 roku. Było to podczas drugiej pielgrzymki do ojczyzny świętego Jana Pawła II. Trwał jeszcze oficjalnie stan wojenny. Katolicka Polska kończyła obchody 600-lecia obecności cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Papież przybywał w tamtym jakże trudnym czasie z jednym programem. Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja. I tutaj na Wałach Jasnogórskich 19 czerwca 1983 roku wygłosił programową homilię dla polskiego narodu. W tej homilii pojawiło się kilka bardzo ważnych wątków. Najpierw o tym, że tu z tego miejsca od 6 wieków Matka Najświętsza, Królowa Polski, nieustannie mówi do swego narodu słowami z Kany Galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Cokolwiek wam powie Chrystus, który jest miłością. I za tym posłuszeństwem, by czynić to, co każe nam Chrystus, otwiera się wspaniały dar. Dar wolności, wolności ducha, wezwanie do życia w wolności, jak mówił papież, do czynienia dobrego użytku z wolności, do budowania, a nie do niszczenia. I na tym tle pokazał, co to znaczy ojczyzna i co znaczy kochać ojczyznę. I co znaczy uczyć się miłości właśnie tutaj, u stóp Matki Najświętszej, naszej Królowej, co to znaczy kochać Polskę. Papież mówił wtedy tak. Jasnogórska ewangelizacja wolności ma jeszcze jeden wymiar. Jest to wymiar wolności narodu, wymiar wolnej ojczyzny, której przywrócona została godność suwerennego państwa. Naród jest prawdziwie wolny, gdy może kształtować się jako wspólnota określona przez jedność kultury, języka, historii. Państwo jest istotnie suwerenne, jeśli rządzi społeczeństwem i zarazem służy dobru wspólnemu społeczeństwa. I jeśli pozwala narodowi realizować właściwą mu podmiotowość, właściwą mu tożsamość. To pociąga za sobą między innymi stwarzanie odpowiednich warunków rozwoju w zakresie kultury, ekonomii i innych dziedzin życia społecznej wspólnoty. Suwerenność państwa jest głęboko związana z jego zdolnością promowania wolności narodu, czyli stwarzania warunków, które mu pozwolą wyrazić całą swoją własną tożsamość historyczną i kulturalną. To znaczy pozwolą mu być suwerennym poprzez państwo. Te słowa padły 40 lat temu. Formalnie panował stan wojenny, a papież jako prawdziwy prorok tamtych czasów domagał się właśnie takiej Polski. Czy, drodzy siostry, bracia, te same słowa nie możemy odnieść do dzisiaj, do tych wszystkich, którzy chcą stłamsić naszą wolność i suwerenność i naszą tożsamość? Mówił wtedy papież także o znaczeniu Jasnej Góry dla naszej ojczyzny. Tu zawsze byliśmy wolni. Tutaj też nauczyliśmy się tej podstawowej prawdy o wolności narodu. Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha. Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza. Tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć. Nie damy się, nie pozwolimy się zniszczyć, jeśli nasz duch, duch cywilizacji miłości, będzie w nas i dzięki nam rósł w naszym kraju. Wtedy na pewno będziemy prawdziwie wolni. Swoją homilię Ojciec Święty zakończył szczególną modlitwą. Ja tą samą modlitwą pragnę zakończyć dzisiejsze rozważanie. Odnosił się w tej modlitwie do tamtej trudnej sytuacji polskiego narodu, gnębionego przez władze, które wprowadziły stan wojenny. W czasie, kiedy tylu naszych najbardziej szlachetnych rodaków, córek i synów tej ziemi, było albo w więzieniach i obozach internowania, albo wyrzucanych stąd bez prawa powrotu. Taki był kontekst tej modlitwy. Ale to, o co się on, Jan Paweł II, wielki, najwspanialszy z rodu Polaków, modlił wtedy, 40 lat temu, musi się stać, drodzy siostry i bracia, naszą modlitwą dzisiaj. O Maryjo, któraś wiedziała w Kanie Galilejskiej, że wina nie mają. O Maryjo, przecież Ty wiesz o wszystkim, co nas boli. Ty znasz nasze cierpienia, nasze przewinienia i nasze dążenia. Ty wiesz, co nurtuje serca narodu oddanego Tobie na tysiąclecie w macierzyńską niewolę miłości. Powiedz synowi o naszym trudnym dziś. Powiedz o naszym trudnym dziś temu Chrystusowi, którego przyszliśmy zaprosić w całą naszą przyszłość. Ta przyszłość zaczyna się dziś i zależy od tego, jakie będzie nasze dziś. W Kanie Galilejskiej, gdy zabrakło wina, rzekła do sług, wskazując na Chrystusa: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Wypowiedz te słowa i do nas. Wypowiadaj je wciąż. Wypowiadaj je niestrudzenie. O Matko Chrystusa, który jest Panem przyszłego wieku, Ty spraw, abyśmy w tym naszym trudnym dziś Twojego Syna słuchali, żebyśmy Go słuchali dzień po dniu i uczynek po uczynku, żebyśmy Go słuchali także wówczas, gdy wypowiada rzeczy trudne i wymagające. Do kogoż pójdziemy? On ma słowa życia wiecznego. Ewangelia jest radością trudu i jest równocześnie trudem radości, trudem zbawienia. O Matko, pomóż nam przejść z Ewangelią w sercu poprzez nasze trudne dziś w tę przyszłość, w którą zaprosiliśmy Chrystusa. Pomóż nam przejść przez nasze trudne dziś w tę przyszłość, w którą zaprosiliśmy Chrystusa, Księcia Pokoju. Amen.
Drodzy Państwo, w ramach katechezy wysłuchaliśmy homilii księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, którą wygłosił podczas 32. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę 9 lipca tego roku.